Czyli Izajasz, zaczniemy od pierwszego wersetu, pomodlimy się i ruszamy. Pierwszy werset, pocieszajcie, cieszcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że Ty jesteś Bogiem, jak czytamy w Nowym Testamencie, że Ty jesteś Bogiem wszelkiej pociechy. Wyznajemy, że rozpaczliwie potrzebujemy nadziei, rozpaczliwie potrzebujemy pociechy w tym życiu, bez której nie bylibyśmy w stanie wytrwać do końca. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy za zmiłowanie, dziękujemy za Twoją dobroć, że Ty dostarczasz wszystkiego, co jest potrzebne, by Twój lud wytrwał i by było z nim dobrze. Dziękujemy za to, powierzamy teraz ten czas Twojej łaskawej opiece w Twoim imieniu. Amen.
Amen.
Tak więc dzisiejszy temat to jest pociecha, jak widzicie zresztą. A precyzyjnie mówiąc, to jeszcze jest pociecha w szczególnych sytuacjach, czy szczególnie ten drugi urywek, ta druga część tego rozdziału będzie mówiła o szczególnej pociesze. I chodzi o strach przed ludźmi, o strach przed władcami, urzędnikami, ludźmi, strach przed ludźmi. Bóg będzie nas pocieszał. Słuchajcie, prawda jest taka, że każdy z nas potrzebuje pociechy, bez wyjątku. Każdy z nas potrzebuje zachęty. Pewnie się orientujecie, że dzieci w języku polskim nazywa się pociechy. No nie, że dzieci to pociechy, to są te źródła nadziei, pociechy. No prawda jest taka, że samotność, różnorakie presje, te prawdziwe i te tylko w naszym umyśle, są w stanie nas przekoślawić, tak mówiąc po polsku. Sprawić, że będziemy ludźmi, że nagle staniemy się ludźmi pełnymi goryczy i w rezultacie będziemy niszczyć innych. Biblia ostrzega przed takimi ludźmi. Prosta zależność jest następująca. Jeśli nie masz pociechy, czy nie masz nadziei w tym życiu, uwaga, masz tą drugą rzecz. A ta druga rzecz to gorycz. I Biblia zachowuje, ostrzega, że jeżeli ktoś jest zgorzkniały, to z takim trzeba ostrożnie, dlatego że nie jednego są w stanie zranić. Słuchajcie, nie sposób mówić kazania z przypisanego na dzisiaj urywka, dlatego że on jest trochę wyszarpnięty z kontekstu, czyli ta druga część, 21-31, ale z drugiej strony, jakby nawet spłycić kazanie z całego urywka, to kazanie trwałoby 140 minut. Pewnie. Oczywiście wszystko też zależy, czy dużo zależy od umiejętności kaznodziei, które nie są bez znaczenia, czy akurat potrafi wyłowić te rzeczy najistotniejsze i najważniejsze. Ale właśnie zaczniemy może od krótkiego przedstawienia kontekstu, od zachęty, potem krótko powiem o atmosferze tego urywka i właśnie zakończę również pociechą i zachętą. Słuchajcie, krótki kontekst. Wraz z 39 rozdziałem Księgi Izajasza kończy się pierwsza część Księgi Izajasza. I to jest dość ciekawe, ktoś zwrócił na to uwagę, że tyle ile jest ksiąg Starego Testamentu, tyle jest rozdziałów pierwszej części Księgi Izajasza, czyli 39. I pozostało ile? 27 rozdziałów do końca, czyli tyle ile jest ksiąg Nowego Testamentu. Cały 40 rozdział jest cytowany wielokrotnie w Nowym Testamencie i dlatego tak bardzo znajomo brzmi w naszych uszach. I tematem całego 40 rozdziału jest oczywiście jego pierwsze słowo. Pierwsze słowo, które brzmi: pocieszajcie, cieszcie, comfort, pocieszajcie. Pociecha tego rozdziału rozpoczyna się właśnie od przebaczonego grzechu. Tylko rozpuszczony. Tak więc pociecha tego rozdziału, jak widzimy, zaczyna się od czego? Zaczyna się od zwiastowania Ewangelii. Zaczyna się od przebaczonych grzechów. I zaraz zobaczymy na końcu, na czym się kończy. Czy też kończy się? Czy to jest koniec, początek i koniec? Przekończy się na czymś zupełnie innym. Ale zaczyna się właśnie od pociechy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Pan. Mówcie do serca. Zwróćcie uwagę na to wyrażenie. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. Zobaczcie na trzeci werset. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane. Tak więc oto nasz grzech został usunięty. Mamy przyjąć tą pociechę. Co więcej, ten grzech, nasz grzech, został prawdziwie usunięty przez nadejście Mesjasza. O czym ten urywek mówi, na co ten urywek wskazuje. Zwróćcie uwagę na jedną jeszcze rzecz w tym urywku. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Widzicie, prawdziwa pociecha, jeżeli jest prawdziwa nadzieja i prawdziwa pociecha, a ta prawdziwa pociecha, czy jedynie Bóg może być źródłem tej pociechy, zwróćcie uwagę, gdzie jest źródło, gdzie, w jakim kontekście ta pociecha do nas dochodzi. No oczywiście ona dochodzi do nas pośrodku zgromadzonego ludu Bożego. Bóg mówi do proroka: pocieszaj, pocieszaj mój lud. Tak więc nadawcą całego przesłania jest Bóg, adresatem jest jego lud. Cały urywek skupia się właśnie na ludzie Bożym, ma stanowić zachętę dla nas. I zachętę w bardzo szczególnym kontekście, zwłaszcza kiedy nam się wydaje, że Bóg nas opuścił. Kiedy wydaje się, że całe nasze życie jest szarpane przez jakieś przypadkowości albo złośliwości ludzkie. A gdzie jest Bóg pośrodku tego? Jakaś przypadkowa choroba, jakieś złości ludzkie, których nikt nie może opanować. I słuchajcie, w urywku, którym się zajmiemy, mamy dwie zwrotki. Jest zwrotka pierwsza, od 21 do 26 wersetu, i zwrotka druga. Zwrotka pierwsza, zwróćcie uwagę, rozpoczyna się i zaczyna na stworzeniu z jakiejś przyczyny. Rozpoczyna się i kończy na stworzeniu wszechświata. Słuchajcie, jest jedna rzecz, z którą jeśli się rozminiemy, to tak naprawdę chyba nie potrafimy czytać Biblii. Jeśli rozminiemy się z atmosferą całego urywka, z tą rzeczą, która jest uwypuklona wszędzie, która nadaje wszędzie wszystkiemu ton, no to rozminiemy się z ogromną częścią całego urywka. Zwróćcie uwagę na sam początek. 21 werset. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam tego nie opowiadano od początku? Kiedy Bóg zwraca się do nas, zakłada, że te rzeczy, o których teraz będzie mówił, są rzeczami, które należą do największych oczywistości. To nie są rzeczy jakieś ukryte, do których trzeba dojść na końcu jakiegoś strasznie mozolnego rozumowania. Ale to są rzeczy, które są oczywiste, są publiczne, które od razu powinny nam się udzielać. Co więcej, jest jedna rzecz jeszcze, na którą proszę zwrócić uwagę. Słowo Pana, jak już powiedziałem, dochodzi do ludu Bożego w momencie próby. Bóg oferuje pociechę. Teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób On to czyni. Na podstawie tego tonu pierwszego wersetu. Czy czyni to w sposób stateczny, dostojny, skomponowany? Nic z tych rzeczy. Czyni to z żarliwością, czyni to z zapałem. Bóg nie jest obojętny, ale Bogu zależy. Wręcz wydaje się, że Bóg jest niespokojny. Wydaje się, że coś się dzieje z Bogiem, że Bóg stracił opanowanie, stracił jakiś spokój, ale z wszelką żarliwością udaje się za nami i walczy o nas i mówi, czy nie wiecie, nie słyszeliście, czy wam tego nie opowiadano od początku, czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi. Bóg przez proroka mnoży pytania, odwołuje się do obiektywnych prawd i wreszcie odwołuje się do początku, do stworzenia i zadaje wreszcie to końcowe pytanie, czy nie rozumiecie dzieła stworzenia? Czy nie pojmujecie, o co w tym dziele stworzenia chodzi? No więc jakie jest przesłanie? I tu chodzi, pamiętamy cały czas, że chodzi o pociechę. Jakie jest przesłanie tego dzieła stworzenia? Na czym polega przesłanie? Na czym powinno polegać nasze zrozumienie dzieła stworzenia? I teraz stworzenie opowiada o Stwórcy, co więcej, i o tym nasz Pan wyjaśni, całe stworzenie opowiada o Stwórcy, więcej opowiada o Stwórcy, któremu zależy na Tobie. Opowiada o Stwórcy, któremu Twój los nie jest obojętny. I teraz moglibyśmy zadać pytanie, ale skąd bierze się wiele z naszych strachów, stresów, depresji? Słuchajcie, wiele z naszych strachów, depresji, bojaźni wynika, precyzyjnie rzecz ujmując, ze strachu przed ludźmi. Dlatego, że jesteśmy od nich zależni, mamy do czynienia z ich złościami, mamy do czynienia z ich władzą, nad którą my nie potrafimy górować. I dlatego to jest częścią, czy to jest urzędnik, czy to jest nasz pracodawca. Wszystkie te rzeczy, jeżeli ktoś się spojrzy na nas krzywo, już od razu wszystko, lecimy do końca z naszym strachem i myślimy, kto będzie, w jaki sposób będę płacił za raty, za mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Nasz strach momentalnie jest w stanie się spotęgować. I teraz całe sedno pociechy, które Bóg nam tu prezentuje, to jest to, że On panuje nad tymi, którzy wynoszą się ponad nami. I słuchajcie, Biblia w wielu miejscach o tym mówi. Zacytuję tylko jeden urywek, Psalm 56:12. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Właśnie prorok Izajasz wskazuje, że źródłem naszej pociechy jest właśnie zrozumienie, spostrzeżenie, pochwycenie tej właściwej perspektywy. Chodzi o perspektywę, że oto Bóg jest Stwórcą, który jest wywyższony ponad całym stworzeniem. Co więcej, On jest nam przychylny w Chrystusie. Podczas gdy ludzie, małe robaczki i ich małe spiski, żeby kogoś złapać, żeby kogoś nad kimś górować, nie mają żadnej władzy w porównaniu z tą, którą Bóg tu prezentuje. I zobaczcie kolejne wersety. Siedzi nad okręgiem ziemi. On jest wywyższony, a jej mieszkańcy są jak koniki polne, szarańcza. W każdym razie cokolwiek, jakkolwiek nie byłoby znaczenie tego słowa, jest to mały robaczek. Jej mieszkańcy są jak małe robaczki. On rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwę, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Byli tak mocni, byli tak, wydaje się, niewzruszeni, byli tak groźni w swoich groźbach i nagle stają się kompletnie impotentni w porównaniu z Bożą mocą. Słuchajcie, ciekawe jest, że szarańcza już się pojawiła w Biblii i to w grzeszny sposób, kiedy bojaźliwi zwiadowcy zdają relację. Jeżeli ktoś chce, proszę otwórzcie 4 Mojżeszową, Księgę Liczb 13:33, łatwo zapamiętać. I teraz bojaźliwi, niesprawiedliwi zwiadowcy przekazują raport i mówią: widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Identyczna rzecz. Zwróćcie uwagę, że teraz Bóg bierze te niesprawiedliwe, pełne niewiary słowa i odwraca je i wykazuje, wyjmuje, czy używa tych słów w sposób prawdziwy. Siedzi nad okręgiem ziemi i teraz rzeczywiście wszyscy ludzie, olbrzymi czy nieolbrzymi, bez względu na ich moc, są, a jej mieszkańcy są jak szarańcze w porównaniu z Bogiem. Tak więc, mówiąc o stworzeniu, mówi precyzyjnie teraz o tym, o czym, co dla nas jawi się najpotężniejsze, czy powinno się jawić jako najpotężniejsze. Pewnie najpotężniejsze objawienie Bożej mocy, choć tak naprawdę to nie jest najpotężniejsze objawienie Bożej mocy. Na początku listu Efezjan jest powiedziane, co jest potężnym objawieniem Bożej mocy, na przykład wskrzeszenie umarłego ciała naszego Pana. Drugim potężnym objawieniem Bożej mocy jest to, że uwierzyliśmy. Nam się wydaje, że to jest takie o, po prostu uwierzyliśmy. No, Biblia interpretuje to, że wręcz odwrotnie, to jest potężne objawienie Bożej mocy, podczas gdy na pierwszy rzut oka potężne objawienie Bożej mocy, to na co Bóg wskazuje, że rzeczywiście też takim jest, jest stworzenie wszechświata, stworzenie całego kosmosu. Nie jesteśmy w stanie objąć tego umysłem. I teraz zwróćcie uwagę na werset 22 jeszcze raz. Wydaje się, że ten werset opowiada o dwuetapowym dziele stworzenia kosmosu. Pamiętamy, zobaczcie, siedzi nad okręgiem ziemi, ludzie są jak szarańcza, rozpostarł niebo jak zasłonę, Biblia Gdańska jak cienkie płótno. Podkreśla jeszcze ten fakt, że chodzi o cienkie, relatywnie, stosunkowo cienkie płótno, i rozciąga je, a tym razem rozpina je wszerz, jak namiot mieszkalny. Czyli wydaje się, że ten werset wskazuje na dwa etapy w stworzeniu firmamentu. Co to jest firmament? Co to jest niebo? Jak pamiętamy, to jest ta nieprzekraczalna bariera. To jest ta nieprzekraczalna bariera, którą Bóg ustanowił między niebem a ziemią. Ustanowiona tak, żeby była nieprzekraczalna. Nadejdzie czas, kiedy ta zasłona zniknie i wtedy niebo spojrzy na ziemię. Wtedy nie będzie żadnej przeszkody. Wtedy oczywiście słusznie nam się to kojarzy. Kiedy słyszymy w naszych uszach takie wyrażenie, że niebo spojrzy na ziemię bez żadnej przeszkody, to od razu kojarzy nam się to z jedną rzeczą i słusznie, z sądem. W Dokładnie. Dlatego, że kiedy nie będzie już żadnej przeszkody, wtedy słowa modlitwy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, zostaną do końca wypełnione. I słońca już nie będzie, dlatego że cała ta przegroda, która rozgradza, zniknie. Ale teraz oto mamy firmament, który spełnia dwojaką funkcję, jak pamiętamy. On ukrywa niebo, tak iż nie widzimy tronu Bożego ani aniołów, ale jednocześnie ten firmament z gwiazdami objawia niebo. Z jego chwałą opowiada o niebie. Tak więc wracając do tego dwuetapowego stworzenia, na które wydaje się wskazywać ten werset 22, ten werset wydaje się opowiadać, że na samym początku Bóg rozciągnął firmament jak tkaninę wzdłuż, a następnie rozpiął ją jak namiot przestrzennie. Zobaczcie, w pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w szóstym wersecie pierwszego rozdziału czytamy: potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Czyli są wody, które są w niebie i są wody, które są na ziemi. I w drugim dniu stworzenia Bóg te dwie wody rozdzielił. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. I wydaje się, że o tym opowiada pierwsza część Izajasza. A następnie w 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju czytamy: potem rzekł Bóg, i tu już mamy czwarty dzień stworzenia. Tam był drugi, teraz czwarty. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą. I koniec wersetu? No nie, później Bóg dorzuca od niechcenia. Oraz gwiazdy. Jeszcze gwiazdy. Taka drobnostka. Jeżeli ktoś oglądnął te króciutkie filmiki, które wysłałem wczoraj, przedwczoraj, żeby zobaczyć ogrom, no to rzeczywiście, jeżeli mówimy o humorze Boga, to wydaje się, że to jest takie miejsce. Jeszcze gwiazdy. Słuchajcie, jakbym wam zadał pytanie, co to jest galaktyka M31? Ile osób by wiedziało? Z ilu gwiazd się składa? W jakim jest gwiazdozbiorze? Jak byście powiedzieli? Ile gwiazd ma nasza galaktyka, Droga Mleczna? Jak byście powiedzieli? 4 tysiące? 40 tysięcy? Nie. Milion? 3 miliony? Może 10 milionów? Może 100 milionów? Ile, myślicie, nasza Droga Mleczna? No problem jest, jaki jest problem z naszą Drogą Mleczną? No my oglądamy naszą Drogę Mleczną, naszą galaktykę od wewnątrz. I trudno nam oszacować, ale te szacunki się robią coraz dokładniejsze. Ile byście powiedzieli? 100 milionów ktoś rzucił? Słuchajcie, jak po polsku się nazywa 1000 milionów?
Miliard.
1000 milionów to jest miliard. Jak myślicie, ile tych tysięcy milionów, ile miliardów gwiazd? Bo to nie są miliony. Nasza galaktyka ma 400 miliardów gwiazd. To są szacunki. 400 miliardów gwiazd. A słuchajcie, jakbyście, jeżeli oglądaliście filmik czterominutowy, niecały chyba nawet, o galaktyce Andromedy, którą nawet widać gołym okiem, która jest oddalona 2,5 miliona lat świetlnych od nas, zgadnijcie, ile ona ma gwiazd. I słuchajcie, każdy punkcik, zachęcam, wróćcie, obejrzyjcie ten filmik. Dlatego, że te zdjęcia obecne, a to jest jedno z ostatnich zdjęć, są strasznie precyzyjne. Każdy punkcik na tym zdjęciu to jest gwiazda. Tak więc galaktyka Andromedy ma, pamiętamy, Droga Mleczna ma 400 miliardów gwiazd. Galaktyka Andromedy szacuje się ma ponad tysiąc miliardów gwiazd. Czyli ma 1,2 tryliona gwiazd, coś w tych granicach. Ale tu już wiemy dokładniej, dlatego że w całej okazałości ją z Ziemi widzimy. Słuchajcie, śpiewaliśmy psalmy. Nie wiem, czy ja mam nadzieję, że zwróciliście uwagę. To samo za chwilę usłyszymy w Księdze Izajasza. Bóg nie tylko, że nazywa, zna każdą gwiazdę, nazywa każdą gwiazdę po imieniu. Każda z tych gwiazd jest dla Niego bardzo, bardzo znajoma. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, nie interesuje Was kosmos za bardzo, to ja podchodzę ze zrozumieniem, dlatego że pamiętamy, że są tacy, którzy potrafią udzielić odpowiedzi na wszystkie te pytania, które przed chwilą zadawałem, a jednocześnie, czyli mają wyobrażenie o potędze wszechświata, a jednocześnie nie mają nic wspólnego z Bogiem. Podczas gdy wy Go kochacie, i to jest najważniejsze, że wy Go znacie, że wy Go kochacie, ale to wcale nie oznacza, że nie macie, czy nie warto zwrócić uwagę na to, co nad nami. I to nawet nie jest sugestia, tylko że jak widzicie, to jest rozkaz. Zobaczcie 26 werset. Podnieście ku górze oczy wasze. Słuchajcie, musimy wznosić nasze oczy ku górze, ku niebu, na obraz, którego jesteśmy stworzeni. Słuchajcie, nas ciągnie naturalnie ku niebu, dlatego że jesteśmy nosicielami obrazu nieba, obrazu Boga, który króluje w niebie. Pamiętacie? Tylko dzikie bestie, tylko dziki zwierz nie podnosi swoich oczu ku niebu, podczas gdy człowiek, który nosi obraz nieba, ma zwracać swoje oczy ku niebu. Patrzcie, musimy patrzeć na gwiazdy. Dlaczego? Mówiąc precyzyjnie, w kontekście tego urywka, dlaczego mamy patrzeć do góry? Dlatego, że to nas zachęci. Bo pamiętamy, cały rozdział jest o zachęcie i pociesze. To nas pocieszy. Dlaczego, patrząc na gwiazdy, mamy znaleźć pociechę? Dlatego, że patrzymy na gwiazdy z wiarą. I teraz, co to znaczy patrzeć na gwiazdy z wiarą? Słuchajcie, bo my często udzielamy takich non-answers, takich żadnych odpowiedzi na te pytania, częstokroć. A odpowiedzi są precyzyjne. Co to znaczy patrzeć na gwiazdy z wiarą? Co to znaczy, że my patrzymy na gwiazdy z wiarą? To znaczy, że patrzymy na zjawiska nad naszymi głowami z Bożą interpretacją. Z Bożą interpretacją. Bóg zinterpretował nam te zjawiska, to, co jest nad naszymi głowami. Jaka to jest interpretacja? No bo jaka? Mamy spojrzeć na gwiazdy, teraz po co? I oto Bóg przychodzi do nas łaskawie i interpretuje nam to. Przeczytajmy. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, jest tutaj mowa o gwiazdach. Na wszystkie woła po imieniu, tak jak śpiewaliśmy w psalmie. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. I słuchajcie, to nikogo nie brak, ja w ogóle nie zrozumiałem tego wersetu na początku. Co to znaczy nikogo nie brak? No nie, chodzi po to nikogo nie brak odwołuje się, czy odnosi się do wyprowadzania. Kiedy Bóg wyprowadza wojsko, wyprowadza gwiazdy i wiemy, ile tych gwiazd jest, a pamiętamy, że 1 trylion gwiazd w Andromedzie to jest tylko mała drobnostka tego, co jest we wszechświecie, który zawiera miliardy galaktyk, większe od Andromedy. I teraz, kiedy Bóg woła na gwiazdy, kiedy Bóg je wyprowadza, kiedy Bóg je stwarza, wszystkie stawiają się jak jeden. Wszystko jest Jemu posłuszne. Czyli Bóg jest stworzycielem, Bóg panuje nad wszystkim, On wszystko nazywa po imieniu. Wyobraźmy sobie, jaka jest potęga Jego imienia. Jego wola się dzieje, nikt nie może się jej przeciwstawić. Czyli On stworzył, On wszystko nazywa po imieniu, czyli On nad wszystkim panuje. Co więcej, kiedy On zawoła, nikt mówi, a dobra, ja za chwilę tam przyjdę, za chwilę się pojawię. Nie, teraz jeszcze później, wynieś śmieci. Nie, później, teraz jestem zajęty. No nikt nie może. Jeżeli Bóg woła, wszyscy stawiają się jak jeden, mówi Bóg. Tak więc, jak już wspomniałem, kiedy Biblia mówi o gwiazdach, mówi jednocześnie o władcach tego świata, częstokroć, władcach anielskich, podobnie i tutaj, jakie jest przesłanie? Przesłanie tego wersetu jest, nie bójcie się. Nie bójcie się ich, dlatego że oni nic nie są wam w stanie zrobić w porównaniu z moją potęgą. Tak więc przesłanie tego urywka jest jakie? No pamiętajmy relacje. Pamiętajmy, jak to jedno do drugiego z drugim wygląda. I zobaczcie, na koniec Pan kieruje pytanie do ciebie, do mnie, do ciebie, który słuchasz tego kazania, do mnie, który mówię to kazanie, do nikogo innego, do nas osobiście Bóg się teraz zwraca, począwszy od wersetu 27. Czemu więc mówisz, Jakubie, i opowiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Dlaczego w taki sposób mówisz? Słuchajcie, zwykle nasze myśli biegną zupełnie w inny sposób. Jeżeli widzimy potęgę kosmosu, to chce nam od razu naszą konkluzję. Konkluzja jest taka, że skoro Bóg jest tak wielki, skoro Bóg jest tak potężny, to w takim razie gdzie on może zwracać uwagę na mnie? Podczas gdy Bóg próbuje nam wytłumaczyć, że tak, ja jestem duży, ja jestem potężny i chcę, abyś wiedział, że mi zależy na tobie, chcę, abyś wiedział, że jestem dobrze wyposażony, aby być twoim wsparciem. Całe przesłanie jest nie takie, że ty jesteś mało ważny w porównaniu z potęgą mojego stworzenia, ale całe przesłanie jest inne, w innym kierunku. Ja jestem dobrze wyposażony, mówiąc technicznym językiem, aby cię wesprzeć, aby być twoim wsparciem. No więc jeśli tak to wygląda, jeśli Bogu rzeczywiście na nas zależy, jeśli Bóg rzeczywiście widzi nasze utrapienie, dlaczego jakże często przypisujemy mu obojętność czy wręcz złośliwość? Często zadajemy pytanie, czy to się kiedyś skończy? Czy to kiedykolwiek, czy wreszcie będzie koniec temu utrapieniu, które mnie trapi? Bóg odpowiada tak. Tak. Bóg widzi i Bogu zależy. I zwróćcie uwagę, że tak jak zaczął nasz Pan swoją pociechę, tak teraz kończy te dwie zwrotki. I w 28 wersecie czytamy, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zaufaj Jego mocy, zaufaj Jego mądrości, chociaż czasami jej nie pojmujesz. Chociaż czasami ta mądrość jest, jak to jest powiedziane, niezgłębiona. Mądrość wymyka się spod naszych władz rozumowania, żeby spójnie wszystko wytłumaczyć, co się dzieje. Jednak zaufaj Mu, dlatego że choć jej nie pojmujesz, to jednak jest mądrość i to jest Jego mądrość. Jeśli jesteś zmęczony, on da ci siłę. Jeśli jesteś bezsilny, ten werset mówi, On jest twoją mocą. On cię wyposaży, dlatego że tej Jemu nie brakuje. Tobie brakuje, On wie o tym, ale Jemu mocy nie brakuje. Zobaczcie 30 werset. Ci, którzy... Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Ci, których zazdrośnie uważa się za mocnych, mdleją. Jednak ci, którzy ufają Bogu, zachowują się zupełnie inaczej. Zobaczcie 31, ostatni werset. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, wyżej, na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zobaczcie, cały ten urywek wskazuje na jedną rzecz, że ci, którzy ufają Bogu, wbrew, bo to jest to przesłanie, wbrew wszelkim prawom i prawidłom, wbrew wszelkim prawom i prawidłom, zamiast się męczyć, jak ludzie normalnie, co się normalnie z ludźmi dzieje, robią się coraz mocniejsi. Dziwne. Zamiast chodzić, latają. Wzbijają się w górę. Wszelkie te rzeczy są zanegowane. Wszystko działa zupełnie inaczej. Biegną, a nie mdleją po długim, wyczerpującym biegu. Idą, wydaje się, że ledwo, zaraz padną, a jednak nie ustają. Słuchajcie, pamiętacie, jak się zaczął ten rozdział pociechy? Ten rozdział pociechy zaczął się od tego, że oto Bóg zbawił nas. Bóg zapewnia nas, że nasze grzechy są przebaczone. Jesteśmy wolni. I teraz co? Tak się kończy? Nic z tych rzeczy. Jak się kończy? Kończy się tak, jak Ewangelia Mateusza. Kończy się na idźcie. Kończy się, że ci, którzy zostali zbawieni, którzy zostali, którym grzech został wybaczony, oto ci idą, a nie ustają. Oto ci wbrew wszelkim prawidłom. Wydaje się, że wszystkie te rzeczy powinny ich zmęczyć i rozwalić, a wręcz odwrotnie. Ci nabierają siły i wzbijają się w górę. Bogu nie tylko zależy na tobie, ale Jemu również zależy na tym, abyś wiedział, że zależy Mu na tobie. Ale zwróćcie uwagę na to, czemu więc mówisz? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Zobaczcie, przecież to jest jakieś emocjonalne, niestabilne, emocjonalne przemawianie. Jakby komuś stabilności emocjonalnej brakowało. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Czyli Bogu nie tylko zależy na tym, żebyś wiedział, że Jemu zależy, ale również On chce wiedzieć, chce, abyś był przekonany o tym. Tak więc pamiętajmy, również jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli nie mamy pociechy, jeżeli nie mamy nadziei, to tak naprawdę robimy się jak ewolucjoniści. Robimy się jak Sartre. Pamiętacie słynne powiedzenie Sartra? Niektórzy pewnie pamiętają. Powiedział, on opisał człowieka jako bit of ooze, oozing out of ooze and oozing back into ooze. Czyli człowiek to odrobina szlamu, wyszlamowująca się na chwilę ze szlamu, aby się zaraz potem wszlamować z powrotem w szlam. To jest nadzieja i to jest pociecha, którą oferują ewolucjoniści i ci, którzy nie posiadają nadziei. Podczas gdy Bóg oferuje nam pociechę, i to jest prawdziwa pociecha, że stwórcy tego wszechświata zależy nie tyle na gwiazdach, ale zależy przede wszystkim na Tobie. Nie powątpiewaj w to. Oto Bóg połączył prawdę w dziwny sposób, połączył prawdę o swojej wielkości z czym? No z pociechą dla nas. No to jest przesłanie całego urywka. Potęga Jego stwórczej mocy została objawiona w całej chwale. Oto stworzył firmament, później go rozpiął i zaludnił, można powiedzieć, wypełnił gwiazdami. Po co nam to opowiada? No tylko po jedno, z jednej przyczyny, aby nas pocieszyć. Żadnej innej. Boże atrybuty, tak więc nie bierzmy, nie rozważajmy Bożych atrybutów w odizolowaniu. O, Boża wielkość, Boża... Bóg tego nie czyni. Oto, w jaki sposób On opowiada o sobie. Kiedy Bóg opowiada o sobie, o swojej potędze, opowiada właśnie w taki sposób, że oto ja jestem Bogiem, który jest blisko Ciebie, oto jestem Bogiem, który uwalnia Cię z Twoich strachów. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobrotliwość, za to, że z taką żarliwością zwracasz się do nas. Przepraszamy, że tak często posądzaliśmy Ciebie o nieobecność, o obojętność, jakże często oskarżaliśmy Ciebie, że nie zależy Ci na nas. Panie Boże, prosimy, nawróć nas tymi słowami, spraw, abyśmy widząc potęgę Twojego imienia, abyśmy tą potęgę odbierali i odnosili osobiście. Dziękujemy Ci, że Ty pocieszasz swój lud, że Ty prowadzisz swój lud, że Ty utwierdzasz, umacniasz go pośrodku wielu prób, pośrodku wielu strachów, nad którymi jesteśmy zwycięzcy. Amen.
Dziękuję bardzo.